Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces.
A my jesteśmy już na antenie. Spotkanie z panią Elżbietą Baumgartner, jak zawsze w poniedziałki o tej porze, Poradnik Sukces. Halo, dzień dobry pani Elżbieto.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry naszym słuchaczom.
I rozpoczynamy nasz program. Jak zawsze mamy dużo pytań od naszych słuchaczy. Oczywiście przypominamy, jeżeli ktoś chciałby takie pytania zadać, czy dziś, czy jutro, przyjdzie wam coś do głowy na koniec tygodnia, można to robić. Tak jak w dżinglu macie państwo informację, jak to zrobić, więc na koniec programu, będzie jeszcze tutaj przypomnienie, ale ja powiem teraz, że każda droga kontaktu z nami jest dobra. Czy to jest SMS-owa, czy mailowa, czy na social mediach, wasza wiadomość na pewno do nas trafi, a później trafi do pani Elżbiety. Chociaż muszę przyznać, że ostatnio pani Elżbieto, ta wiadomość, którą pani dosłałem, to była wiadomość, która weszła do spamu i niestety przez mniej więcej tydzień nie mogliśmy jej znaleźć, ale w końcu została odnaleziona.
Świetnie, to bierzmy się do pracy.
A my zaczynamy od prawa jazdy dla przyjezdnego z Polski. I tutaj mamy pytanie od słuchacza. Czy nielegalny imigrant bez numeru Social Security może wyrobić sobie prawo jazdy w USA? Kuzyn planuje przyjechać do mnie, żeby sobie zarobić na mieszkanie w Polsce. Mam dla niego dobrą pracę i sypialnię w domu, ale mieszkam na przedmieściach i tu bez samochodu się nie obejdzie. Czy on będzie mógł legalnie jeździć samochodem, nie mając legalnego statusu imigracyjnego?
No, miły słuchaczu, trochę szkoda, że pan nie podał stanu, w którym pan mieszka, bo przepisy zależne są właśnie od miejsca zamieszkania. Ale zacznijmy od tego, że kuzyn najpierw będzie u pana całkowicie legalnie. Bo jeżeli przyjedzie na pozwoleniu ESTA, to będzie mógł legalnie przebywać w Stanach przez 3 miesiące. Jeżeli przyjedzie z wizą turystyczną, to będzie tu mógł być tak długo, na ile pozwoli ten stempel wbity mu na granicy. To bywa 3 miesiące, nawet 6 miesięcy. No nie będzie miał w tym czasie pozwolenia do pracy, wiemy o tym, ale to jest inna kwestia. Więc w tym czasie kuzyn będzie mógł jeździć całkowicie legalnie w Stanach, jeżeli będzie miał swoje własne polskie prawo jazdy i międzynarodowe prawo jazdy. A to międzynarodowe prawo jazdy to sobie w starostwie za niewielką jakąś opłatą wyrobi. I ile czasu taki turysta może jeździć, to znowu zależy od przepisów stanowych. Na przykład wyczytałam, że w stanie Illinois to jest 3 miesiące, w New Jersey nawet rok, a w stanie Nowy Jork ten międzynarodowe prawo jazdy nawet nie jest wymagane.
No to w takim razie, będąc przy temacie tego międzynarodowego prawa jazdy, pani Elu, jeżeli takie międzynarodowe prawo jazdy wystarcza na pół roku czy rok, to co się dzieje po tym okresie? Co mamy zrobić?
No więc właśnie, i znowu te przepisy zależą od stanu, bo na dzień dzisiejszy imigranci bez statusu prawnego mogą uzyskać oficjalnie, legalnie prawo jazdy w 19 stanach i w dystrykcie Kolumbii. Więc ja wyrecytuję, jakie to są stany, bo wyszukałam. To jest Kalifornia, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaje, Illinois, Maryland, Massachusetts, Nevada, Nowy Jork, New Jersey, Nowy Meksyk, Oregon, Rhode Island, Utah, Vermont, Virginia i Washington. To są stany, w których nielegalny imigrant bez statusu prawnego może dostać prawo jazdy. Teraz każdy stan może mieć jakieś tam swoje wymagania, jakieś procedury dotyczące uzyskania prawa jazdy przez nielegalnego imigranta. Niektóre stany wymagają dowodu zamieszkania albo wręcz długości rezydencji w tym stanie, a niektóre nie. Niektóre stany mają ograniczenia wiekowe albo wymagają jakiejś dodatkowej dokumentacji. Co sugeruję, to po prostu na internecie wpisać driver's license for immigrants i nazwę stanu. I w tych stanach, 19 stanach i w dystrykcie Kolumbii, które właśnie wyczytałam, tam są dokładne informacje na internecie, które można sobie poczytać.
No to Pani Elu, jeszcze zostając przy tym temacie, już wiemy oczywiście, że w Illinois imigranci bez imigracyjnego statusu są uprawnieni do otrzymywania takiego właśnie dokumentu, czyli prawa jazdy. Ale teraz pytanie, czy w naszym stanie tutaj, w którym my jesteśmy, czyli w Illinois, każdy może prawo jazdy dostać? Czy tutaj są jakieś warunki, jakieś kruczki?
No warunki tutaj są warunki w zależności od tego, czy ktoś no, był upoważniony do pobytu, czy też nigdy nie był. W Illinois jest takie prawo jazdy, ono się nazywa Temporary Visitor Driver's License, TVDL, Temporary Visitor Driver's License. To jest czasowe prawo jazdy dla gości, prawda? I do tego prawa są uprawnieni nieobywatele, którzy nie mogą dostać numeru Social Security. Właśnie są dwa rodzaje tego TVDL. Pierwszy jest dla osób upoważnionych do pobytu w Stanach przez rok albo dłużej. I w momencie składania wniosku o ten rodzaj prawa jazdy trzeba być na terenie stanu co najmniej 6 miesięcy, mając autoryzowaną obecność. Ale taki nielegalny imigrant dostanie drugi rodzaj prawa TVDL, jeżeli mieszka w stanie Illinois co najmniej od roku. Czyli, jak widać, nawet osoba zupełnie bez papierów może dostać prawo jazdy w stanie Illinois, ale musi mieszkać co najmniej rok.
To teraz jeszcze pytanie oczywiście. Czym różni się takie prawo jazdy dla nieudokumentowanych od tego typowego prawa jazdy? Jakie są podstawowe różnice?
Tak, więc w niektórych stanach ono się różni. Ono się różni i od razu na pierwszy rzut oka widać, że właściciel jest nielegalnym imigrantem. To jest troszkę embarrasujące. W Illinois to prawo dla nielegalnych, ono się nazywa non-compliant driver's license i ono się różni paskiem taki od standardowego prawa jazdy. Ma taki fioletowy pasek z napisem TVDL, i pod nim jest napis not valid for identification, co znaczy, że tego dokumentu nie można używać do celów identyfikacji federalnej, czyli nie można z nim wejść na pokład samolotu, nie można z nim wejść do budynków federalnych. Jak mówię, na pierwszy rzut oka widać, że, no, że właściciel nie jest tu legalnie.
Powoli kończąc już temat dokumentów i tutaj prawa jazdy dla osób nieudokumentowanych, mam jeszcze dwa pytania, Pani Elu. Nie wiem, czy dobrze, ale wydaje mi się, że ostatnio gdzieś czytałem, że mają się zmienić niedługo przepisy właśnie w tym temacie dotyczące prawa jazdy dla imigrantów. Czy wie coś Pani o tym, a jeżeli tak, to co konkretnie miałoby się zmienić?
Tak, wiem, obczytałam się, przygotowując się do naszej rozmowy. Od 1 lipca tego roku, 2024, w Illinois prawo jazdy dla cudzoziemców, czyli dla nielegalnych, ma się upodobnić do zwykłego prawa jazdy. Bo tak jak powiedziałam, na dzień dzisiejszy ono się bardzo różni, ma napis, ma pasek, ale od 1 lipca to prawo dla nielegalnych będzie bardzo przypominało standardowe prawo jazdy i zamiast tego dużego napisu not valid for identification, zamiast fioletowego paska, będzie tylko dyskretny napis małymi literami Federal Limits Apply. Czyli stosowane są limity federalne, czyli tak jak mówię, no nie do wszystkich celów to prawo będzie mogło być używane, ale będzie bardzo, bardzo podobne do zwykłego, tak jak teraz jest w stanie Nowy Jork.
No to zakończmy ten temat pytaniem, które zadaje sobie bardzo dużo osób, być może pytaniem jednym z najważniejszych w tym temacie. Czy DMV donosi do Urzędu Imigracyjnego o nielegalnym imigrancie, który zgłosił się po prawo jazdy? Bo wydaje mi się, że bardzo dużo osób może też mieć obawy, żeby wyrobić sobie takie prawo jazdy, dlatego że później może mieć nieprzyjemności z tego powodu.
Nie, absolutnie nie. W tych 19 stanach, które wyliczyłam, które przewidują prawo jazdy dla nielegalnych, przepisy wręcz zabraniają, żeby Department of Motor Vehicles no, nie może zgłaszać nielegalnego imigranta do urzędu imigracyjnego, jeżeli nie ma dokumentów. Także można iść do Motor Vehicle Department całkiem bezpiecznie, nie obawiając się. No po prostu przepisy stały się bardziej życiowe. Mamy kilkanaście milionów nielegalnych imigrantów i tysiące, tysiące więcej każdego dnia. Więc władze 19 stanów no, opuściły ręce, pogodziły się z tym faktem, że trzeba tym ludziom umożliwić normalne życie.
Przechodzimy do kolejnych wątków. Mamy pytanie od naszego słuchacza. Moja żona ma 72 lata, nadal pracuje, ma w pracy ubezpieczenie Blue Cross and Shield PPO. Czy może założyć konto HSA? Czy ja, mąż, mogę też założyć, jeżeli mam 75 lat, nie pracuję i jestem na emeryturze i na Medicare? Dziękujemy.
Tak, może wyjaśnię naszym słuchaczom, co to jest HSA. To jest Health Savings Account, który można mieć w pracy i wpłacać na to konto, mając odpis podatkowy, i pieniążkami z tego konta można pokrywać koszty opieki zdrowotnej, koszty składek na ubezpieczenie zdrowotne. Ale miły słuchaczu, niestety nie przysługuje Wam prawo uczestnictwa w tym Health Savings Account, dlatego że jesteście na Medicare z racji swojego wieku, bo wiemy, że Medicare należy się osobom, które ukończyły 65 lat. Pan ma więcej o 10 lat, żona ma też ponad ten wiek, wobec tego nie przysługuje Wam prawo do uczestnictwa w Health Savings Account, bo jesteście na Medicare.
Pytania od pani Barbary. Pytanie numer jeden. Byłabym wdzięczna za odpowiedź. Mój mąż zmarł na COVID. Mam znajomego, z którym zamierzamy się pobrać za kilka miesięcy. Póki co mam power authorization od znajomego w wykonywaniu wszystkich płatności w razie choroby. Ja kończę w marcu 60 lat i chcę skorzystać z survived benefits po pierwszym mężu. Jestem w trakcie złożenia papierów. My chcemy się pobrać we wrześniu tego roku. Czy to jest wystarczający okres, żeby nie stracić benefits po mężu? Bo słyszałam, że ślub trzeba wziąć po 60 roku życia.
Tak, dobrze pani słyszała. Gdyby pani wyszła powtórnie za mąż przed ukończeniem 60, to straciłaby pani prawo do renty wdowiej po pierwszym mężu. Więc proszę poczekać ze ślubem do swoich 60 urodzin i potem możecie spokojnie zawrzeć związek małżeński i zatrzymać prawo do renty wdowiej.
Kolejne pytanie od pani Barbary. I druga sprawa. Mój przyszły mąż chce część pieniędzy z konta IRA przelać na moje konto IRA. Ja dopiero założyłam w zeszłym roku. Czy on może przełożyć część pieniędzy, 50 lub 100 tysięcy dolarów, na moje konto IRA, jeżeli ja mam dochód tylko 24 tysiące dolarów rocznie? Byłabym wdzięczna za odpowiedź i chciałabym zamówić pani książkę na te tematy, które by mi pani poleciła.
Tak, zacznijmy od końca. Książka to Amerykańskie emerytury. Właśnie poświęcona jest indywidualnym programom emerytalnym. Można się jej przyjrzeć na mojej witrynie poradniksukces.com. Ale teraz co do odpowiedzi na pytanie pani Barbary. Nie tędy droga. Pani mąż nie może żadnych środków przenieść na pani konto emerytalne IRA. Ani teraz, ani po zawarciu związku małżeńskiego. Po prostu to jest indywidualne konto, tak jak nazwa wskazuje, i można tylko wpłacać środki, które zarobiliśmy w danym roku, do 8 tysięcy dolarów rocznie. Więc oczywiście mąż może wypłacić pieniądze z konta emerytalnego i dać je pani, ale tych kwot pani nie może wpłacić na swoje konto emerytalne i co gorsze, pani przyszły mąż zapłaci podatek od kwot wypłaconych z konta IRA. Byłoby najrozsądniej, pani Barbaro, gdyby po prostu mąż wpisał panią jako beneficjentkę swojego emerytalnego konta, żeby pani miała łatwy dostęp do tego konta w razie jego śmierci. Wtedy pani przejmie to konto emerytalne bez podatków i będzie mogła traktować jak swoje własne. Więc tędy droga.
Przechodzimy do kolejnego pytania. Pytanie od pani Hani w imieniu koleżanki Jadwigi. Pani Jadwiga ma pytanie w sprawie świadczeń po zmarłym mężu. Jej mąż był obywatelem amerykańskim, ona też jest. Mąż przepracował co najmniej 13 lat w USA. Zmarł 10 lat temu. Pani Jadwiga ma 67 lat, prawie 68, nie wyszła ponownie za mąż, teraz na stałe mieszka w Polsce. Czy pani Jadwidze należą się jakieś świadczenia, jak na przykład renta wdowia po zmarłym mężu? Gdzie ma się pani Jadwiga udać? Co zrobić? Czy może załatwić te sprawy z Polski?
Pani Jadwiga mieszka w Polsce, wobec tego tak, załatwi rentę małżeńską w Polsce w Biurze Świadczeń Federalnych przy konsulacie amerykańskim w Warszawie albo w Krakowie. Jej mąż pracował, widzę, 13 lat. Tak, no to po pracy w ciągu 13 lat jest w pełni ubezpieczony w Social Security w Stanach Zjednoczonych i pani jako wdowie należy się renta wdowia. Skoro pani Jadwiga mieszka w Polsce, to powinna, tak jak powiedziałam, złożyć wniosek przez Biuro Świadczeń Federalnych. Tam znajdzie pani witrynę, gdzie podane są informacje kontaktowe. Można w internecie wpisać Biuro Świadczeń Federalnych, kontakt. Oni wolą, żeby kontaktować się przez formularz kontaktowy, tak to się nazywa. Po prostu na sieci wpisuje się w tym formularzu kontaktowym swoje dane i o co chodzi i pracownicy z konsulatu odpiszą mailem albo oddzwonią, wyjaśnią, co trzeba zrobić, żeby złożyć wniosek o rentę wdowią, bo mąż zmarł, rentę wdowią, tak.
Kolejne pytanie nadeszło od pana Ryszarda. Pan Ryszard chce złożyć wniosek o emeryturę ZUS w Polsce. Chce wiedzieć, czy ZUS dopytuje, czy on pobiera emeryturę Social Security.
Czy ZUS dopytuje o emeryturę Social Security? Można powiedzieć, że ZUS nie dba o to, czy pan dostaje emeryturę, czy... Może inaczej, ZUS nie dba o to, ile pan dostaje emerytury, dlatego że emerytura Social Security nie ma żadnego wpływu na świadczenia ZUS. ZUS oczywiście ma wpływ na świadczenia Social Security z powodu Windfall Elimination Provision, ale to działa w drugą stronę. Jednak na wniosku o emeryturę ZUS pyta o okresy pracy za granicą. I informuje, że jednocześnie można złożyć wniosek o ZUS i o Social Security. Dlatego pracownik może spytać w ZUS-ie, czy pan bierze emeryturę Social Security, bo jeżeli bierze, no to wiadomo, że klient składa tylko wniosek o emeryturę ZUS, ale jeżeli nie bierze, no to urzędnik informuje, że dany klient może jednocześnie ubiegać się o dwie emerytury i wtedy klient wypełnia taki formularz uzupełniający, to jest WZOPL1, który trzeba złożyć, powtórzę, tylko wtedy, jeżeli jednocześnie składamy w Polsce wniosek o emeryturę ZUS i o emeryturę Social Security. Przeważnie ludzie tego nie robią, bo mamy różny jest wiek emerytalny w Stanach i w Polsce. Wobec tego ZUS pyta tylko o fakt pobierania emerytury, żeby pokierować odpowiednio klientem.
Mamy teraz dwa pytania od pani Alicji, na które ja co prawda odpowiedziałem tydzień temu, ale tydzień temu odpowiedziałem tuż przed rozpoczęciem i anonsowałem, że niestety nie będzie programu, więc być może pani Alicja nas nie słuchała, więc teraz powtórzymy raz jeszcze w naszym programie. Pytania pani Alicji. Pytanie numer jeden. Jeżeli jest to możliwe, proszę o odpowiedź na antenie. Czy osoba zamieszkała w USA bez stałego pobytu może otworzyć konto emerytalne IRA?
Tak, dobrze, że odpowiadamy na antenie, bo ten program będzie podwieszony na witrynie Polskiego Radia. Można do niego wrócić, wysłuchać. Więc pani Alicjo, no nie podała pani, czy pani ma dobry numer Social Security, czy nie. I czy pani ma numer podatkowy, ITIN. prawda, Individual Taxpayer Identification Number. Bo jeżeli pani ma numer Social Security, nawet nie przeznaczony do pracy, to pani może otworzyć konto w każdym banku i równie dobrze może pani otworzyć konto IRA w każdej instytucji, bo bank nie pyta o status imigracyjny, bank chce tylko zobaczyć dowód tożsamości i spisać jego numer Social Security. Natomiast jeżeli pani nie ma numeru Social Security i tylko ma pani numer podatkowy, to sprawa się nieco komplikuje z tego powodu, że numer ITIN, numer podatkowy jest wydawany tylko cudzoziemcom, którzy nie mają prawa do otrzymania numeru Social Security. Więc ten numer podatkowy wygląda tak jak numer Social Security, ma 9 cyfr, ale zaczyna się od 9. I on nie uprawnia do pracy, wobec tego nie mając wynagrodzenia z pracy, no nie można wpłacać na konto IRA. No ale takie są przepisy, a w rzeczywistości rzeczywiście wiele osób pracuje, posługując się tym numerem podatkowym, otwiera również konta bankowe na ten numer i również konta emerytalne. Czy instytucja finansowa zezwoli na założenie konta emerytalnego na numer podatkowy, czy nie, to zależy od tej instytucji. Trzeba po prostu pójść do banku i spytać.
Jeszcze drugie pytanie od pani Alicji. Czy przy wypłatach zabierane będzie 25%, tak jak przy emeryturach Social Security?
Nie, nie. Przy wypłacie z konta emerytalnego bank odprowadzi cudzoziemcowi 30% podatku dla nierezydentów, non-resident tax, bo non-resident tax wynosi 30%. Odnośnie emerytur dla cudzoziemców ten podatek wynosi 25,5%. Dlaczego? Dlatego, że przepisy mówią, że co najwyżej 85% emerytury może być oprocentowane, a 30% od 85% to jest dokładnie 25,5%.
Przechodzimy do kolejnych pytań. Pytanie od słuchaczki. Zwracam się do pani z prośbą, bo zupełnie nie wiem, jak wyjść z trudnej dla mnie i męża sytuacji. Byliśmy kiedyś stałymi rezydentami USA od 2006 roku. Już w 2008 roku wyjechaliśmy do Polski i nigdy później w USA nie byliśmy. Karty straciły ważność, ale statusu nigdy się nie zrzekliśmy, więc nadal jesteśmy niestety rezydentami podatkowymi w USA. Ostatnie zeznanie podatkowe w USA, jakie złożyliśmy, to za naszą pracę w 2008 roku. Przez wiele lat nie mieliśmy dużych dochodów, nie przekraczały kwoty wolnej w USA, więc nawet nie wysyłaliśmy żadnych formularzy do IRS. Szczerze mówiąc, zapomnieliśmy o takim obowiązku. Od 2021 roku mamy dochód przekraczający to zwolnienie, ale niestety nie wysłaliśmy formularza 2555, żeby zwolnić się od podatku. Co teraz zrobić? Pierwsze pytanie. Czy przyznać się do tego, że zapomnieliśmy złożyć i złożyć je po czasie? Jakie to formularze? I drugie pytanie. Czy nie ruszać tego wszystkiego, nie zrzekać się go i zostawić to jak jest i nadal nic nie wysyłać? Nic nas z USA bowiem nie łączy.
No tak, miła słuchaczko. Tysiące imigrantów są w państwa sytuacji i przeważnie wybierają wyjście numer dwa. Czyli wyjechali do Polski, zielona karta im wygasła, nie łączy ich nic ze Stanami Zjednoczonymi, po prostu tak sobie spokojnie żyją. Nie rezygnują z zielonej karty, ale dlaczego? Dlatego, że gdyby emeryt zrezygnował z zielonej karty, stałby się cudzoziemcem i wtedy zaczęłyby mu grozić podatki. Te 25,5% tytułem podatku dla nierezydentów od emerytury Social Security. Bo tak długo jak stały rezydent czy obywatel nie zrzekł się rezydencji albo obywatelstwa, to ciągle jest rezydentem podatkowym, i wobec tego wiemy, że przepisy są takie, że jeżeli ktoś ma tylko emeryturę Social Security, to podatku nie płaci. Ona jest wolna od podatku, jeżeli się nie ma znacznych innych przychodów. Teraz Proszę, proszę mieć to na względzie. Wy znacznej emerytury nie wypracowaliście, więc w zasadzie możecie pożegnać się z Ameryką. Jak to zrobić, wyjaśniam w książce Powrót do Polski. To, tam podaję procedurę, podaję formularze, jak to zrobić, jak się pożegnać z urzędem imigracyjnym, jak się pożegnać z urzędem podatkowym. I na waszym miejscu bym się nie obawiała jakiegoś exit tax, bo przeczytacie, to wygląda dosyć srogo, że trzeba się rozliczyć z podatków i zapłacić spore podatki na do widzenia, tak zwany exit tax, ale jest zwolnienie, które wynosi 750 tysięcy dolarów podatku, nie przychodu, tylko podatku, więc absolutnie wam to nie grozi, więc... No, tak jak mówię, polecam książkę Powrót do Polski, gdzie dokładnie opisuję, jak się na stałe pożegnać ze Stanami Zjednoczonymi.
Pan Nikolas pyta, wróciłem do Polski i zastanawiam się nad rezygnacją z obywatelstwa. Zastanawiam się jednak, czy nie będzie to robić problemów, gdybym chciał w przyszłości zamieszkać w Stanach lub pojechać turystycznie.
No tak, podobny temat, ale panie Nikolasie, no, pan chce zrezygnować z obywatelstwa, ale planuje pan ponowne zamieszkanie w Stanach. No to jest paradoks. Więc absolutnie nie będzie pan miał prawa zamieszkać w Stanach Zjednoczonych, bo najpierw musiałby pan uzyskać zieloną kartę na jakiejś podstawie, a później dopiero po 3 latach miałby pan ewentualnie prawo do ponownego uzyskania obywatelstwa. Teraz turystycznie tak, oczywiście może pan jechać do Polski turystycznie, nawet gdy pan zrezygnuje z obywatelstwa. Poprosi pan o pozwolenie wjazdu ESTA, to się robi na internecie, kosztuje tam $25 i tyle. Tylko powiem, że rezygnacja z obywatelstwa nie jest prosta, szczególnie pożegnanie się z IRS-em, więc proszę sobie poczytać albo w internecie, bo mnóstwo informacji jest na ten temat, albo w książce mojej Powrót do Polski.
Kolejne pytanie mamy od pana Andrzeja. Mam pytanie odnośnie osoby, która posiada zieloną kartę i wraca na stałe do Polski. Co się dzieje z wypłatą Social Security, jeżeli zielona karta wygaśnie? Czy administracja Social Security zacznie od wypłaty, potrącając non-resident tax? A co się stanie z wypłatą, gdy ta osoba zrezygnuje z zielonej karty?
Już wyjaśniam. W zasadzie to ja już odpowiedziałam na to pytanie, odpowiadając na 2 poprzednie pytania, ale powtórzę. Więc jeżeli zielona karta wygaśnie za granicą, a pan pobiera emeryturę Social Security, to nic się nie dzieje, bo pan przestanie być stałym rezydentem dla Urzędu Imigracyjnego i nie może wjechać ponownie do Stanów, ale nadal pozostaje pan rezydentem podatkowym. Wobec tego administracja Social Security żadnych podatków od pana świadczeń nie potrąca, bo pana podatki wynoszą zero. Gdyby natomiast pan zrezygnował z zielonej karty, to wtedy pan się stanie cudzoziemcem również dla urzędu podatkowego i administracja Social Security zaczęłaby odprowadzać te 25,5% podatku dla rezydentów.
I mamy jeszcze drugie pytanie od pana Andrzeja. Teraz zupełnie inne pytanie. Mamy z żoną dom numer 1, w którym mieszkaliśmy 15 lat. Potem kupiliśmy dom numer 2 i mieszkamy tu już 13 lat. Rozumiem, że gdy sprzedamy dom numer 2, wartość to ponad $1 milion, $500 tysięcy zysku będzie zwolnione od podatku. Czy gdy przeprowadzimy się do domu numer 1, który przez 13 lat był wynajmowany i będziemy w nim mieszkać 2 lata, czy również należeć się nam będzie $500 000 zysku, zwolnienie od podatków, gdy sprzedamy dom numer 1? Wartość to niecałe 1 800 000.
No dobrze, że mam to pytanie
tak,
na piśmie. Tak, przed sobą, bo inaczej byłabym w kropce. Wyjaśnię. Pan Andrzej ma 2 domy. Kupił dom numer 1, trochę mieszkał, potem wynajął. Kupił dom numer 2 i w nim bez przerwy mieszkał od lat 13. I teraz zastanawia się, jakie zwolnienie będzie miał po sprzedaży domu numer 1. Więc po sprzedaży domu numer dwa to będzie prosta sprawa, bo zwolnienie wynosi $500,000 dla małżeństwa. Jeżeli w tym domu państwo mieszkali 2 lata w ostatnich 5 latach. Ale co do domu numer jeden, w którym trochę mieszkaliście, a trochę wynajmowaliśmy, to jest inaczej, dlatego że to jest nieruchomość inwestycyjna. Więc żeby dostać odpis po sprzedaży nieruchomości inwestycyjnej, to trzeba tę nieruchomość przekształcić w swoją główną rezydencję. Czyli do tego domu numer jeden państwo powinni się przenieść i mieszkać co najmniej 2 lata w ostatnich 5 latach. Po tych 2 latach możecie skorzystać z wykluczenia zysków kapitałowych, ale nie w całości. Tylko w takiej proporcji, do jakiej się ma czas zamieszkania w domu, do liczby lat posiadania tego domu. Więc rozpisałam sobie sprawę na papierze i ona wygląda tak. Pan sprzedaje dom numer 2 za $800,000, a go pan kupił za 300. Wobec tego zysk około 500,000, pomijając inne koszty, byłby zwolniony, gdyby przez cały czas ten dom był głównym miejscem zamieszkania. Pan go posiadał 30 lat, wynajmował go przez 13 lat i mieszkał pan w nim przez 15 plus 2 lata. Czyli zwolnienie wyniesie nie 500 tysięcy, tylko 17 trzydziestych, bo pan mieszkał 17 lat, a posiadał ten dom przez 30 lat. Czyli 17 trzydziestych od 500,000 to jest 283 tysiące. I ta kwota będzie obłożona podatkiem kapitałowym w wysokości 15%. I do tego jeszcze muszę dodać, niech pan porozmawia na ten temat z księgowym, że dochodzi deprecjacja, która przez 13 lat była dla pana odpisem podatkowym. I teraz tę deprecjację trzeba podsumować i zapłacić od niej 25% podatku, to się nazywa Depreciation Recapture Tax. Czyli panie Andrzeju, bez pomocy księgowego to się panu chyba nie uda tej kwestii rozgryźć.
No to pani Elu, mamy jeszcze ostatnie pytanie, które zdążymy tutaj wysyłać na naszej antenie. Pytanie pani Krysi. Mam wspólne konto ze swoją mamą, która ma 94 lata i wymaga pomocy. Na tym koncie mama ma wszystkie swoje oszczędności i dała mi do nich dostęp na wszelki wypadek. Pieniądze nie są moje, tylko mamy. Zamierzam ubiegać się o zasiłek SSI. Jak urząd będzie postrzegał te oszczędności?
Tak, pani Krysia ma wspólne konto z mamą, a mama jest na zasiłku. No, według administracji ubezpieczeń społecznych wszystkie pieniądze na wspólnym koncie należą do osoby, której nazwisko widnieje na rachunku i która ubiega się o zasiłek. Czyli, krótko mówiąc, Social Security uzna, że pieniądze na wspólnym koncie należą do mamy. Wobec tego, gdyby pani i mama ubiegały się o zasiłek SSI, to wtedy administracja Social Security zakłada, że środki należą do was w równym stopniu, czyli po połowie. Krótko mówiąc, nie warto mieć wspólnego konta z mamą. To znaczy, to inaczej, jeżeli to konto jest mamy i nie ma na nim więcej niż $2000, to pani jak najbardziej może być dopisana do tego konta, bo to konto mamy ciągle pozostanie mamy, ale na tyle jest mały wpływ stan tego konta, że zasiłek SSI mamie przysługuje. Natomiast gdyby pani miała większe konto i dopisała nazwisko mamy, to nagle by się okazało, że mama staje się bogatą osobą i traci prawo do zasiłku SSI.
I to już wszystko w naszym dzisiejszym programie. Panie Elu, dziękujemy jak zawsze za tutaj fachowe odpowiedzi. Dziękujemy za pomoc. Poradnik Sukces, nasz program powróci za tydzień w poniedziałek po godzinie 11. Z tego miejsca oczywiście zapraszamy jak zawsze na naszą stronę polskieradio.com po powtórki naszych programów i na pani stronę, pani Elu, bo tam można znaleźć mnóstwo artykułów i informacji o pani publikacjach.
Tak jest, także do usłyszenia za tydzień.
Dziękujemy, wszystkiego dobrego, miłego tygodnia, pani Elu. Do usłyszenia.
Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. Każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces.